Jesper Juul. Zamiast wychowania. O sile relacji z dzieckiem. Rozmawia Ingeborg Szolosi. Wydawnictwo Mint. Czyta Jakub Urlich. Słowo wychowanie zawiera wyraźną jednostronność oddziaływania między dorosłym i dzieckiem. Ja wolę mówić o relacji, bo w prawdziwej relacji obie strony podlegają wychowaniu. Jesper Juul. Czym jest wychowanie? Od wielu lat zajmuje się pan relacjami między dorosłymi i dziećmi. Jak mamy dzisiaj wychowywać nasze dzieci? Rodzice oraz różnego rodzaju pedagodzy, którzy zawodowo zajmują się wychowaniem, znajdują się obecnie w szczególnej sytuacji, ponieważ wciąż poszukują odpowiedniego modelu wychowawczego. W zasadzie nie ma w tym nic złego, bo każde pokolenie przechodziło przez coś takiego. Nie chcemy wychowywać dzieci tak jak nasi rodzice. Chcemy robić to lepiej. Ale wyjątkowość sytuacji polega na tym, że przestał działać znany od pokoleń model wychowawczy oparty na posłuszeństwie. Dlatego generacja współczesnych rodziców radykalnie odcina się od przeszłości i poszukuje czegoś nowego. Problem w tym, że to nowe jeszcze się nie skrystalizowało i każdy definiuje je inaczej. Czy to znaczy, że współcześni rodzice są trochę zagubieni? Tak. I ma to niejednokrotnie fatalne konsekwencje. Częściej zmieniają swoje zasady wychowawcze niż bieliznę. Kilka razy dziennie ich przyjacielskie podejście nagle przechodzi w autorytarne i z powrotem. To jest dla dzieci bardzo dezorientujące. No bo jaka jest prawdziwa twarz mamy? Ta miła i rozumiejąca, czy ta surowa i karząca? Wydaje nam się, że wychowanie autorytarne, oparte na przemocy, zostawiliśmy już daleko za sobą. Tymczasem praktyka pokazuje co innego. Jaki jest więc dzisiaj według pana najważniejszy problem dotyczący wychowania? Najważniejsze dla mnie pytanie to, jak możemy budować dobre relacje z dziećmi? Jak żyć z nimi, nie naruszając ich integralności osobistej? Nie ulega wątpliwości, że autorytarne podejście jest dość powszechnie stosowane. Im bardziej naruszamy integralność dziecka, tym bardziej staje się ono posłuszne, a to jest miarą skuteczności dla wielu rodziców. Jednak takie wychowanie sięga głęboko w dziecięcą psychikę i potem potrzeba 20 albo 30 lat, żeby ktoś, kogo w dzieciństwie raniono, źle traktowano albo poniżano, potrafił odrodzić się na nowo. Najlepszym przykładem są kobiety. Dlaczego niektóre z nich uparcie wybierają sobie partnerów, którzy źle je traktują albo ranią? Odpowiedź jest prosta. To przemoc, której doświadczyły w dzieciństwie, replikuje się wciąż na nowo. Twierdzi pan, że dzieci są od urodzenia istotami społecznymi. Czy to znaczy, że wychowanie nie jest im potrzebne? W języku duńskim słowo wychowanie oznacza dwie rzeczy. W zwykłym, potocznym sensie to tyle, co korygowanie i poprawianie. A w drugim znaczeniu to pomaganie dziecku w stawaniu się dorosłym, czyli niejako wprowadzanie go w świat. I to drugie znaczenie jest mi bliskie. Wychowanie potrafi działać bardzo destrukcyjnie, jeśli pojmujemy je w tradycyjnym, hierarchicznym sensie. Oto ja, ojciec, matka, jestem wyżej i powiem ci, jak masz się zachowywać i jaki masz być, bo ja zawsze mam rację. Na takiej glebie nie rozwinie się żadna bliska relacja między dorosłym i dzieckiem. Nie chodzi mi więc o wychowanie, w którym dorosły stale koryguje dziecko, tylko o takie, które polega na towarzyszeniu mu aż do dorosłości. I to wymaga ogromnych zasobów cierpliwości i otwartości. Jeśli naprawdę chcemy, żeby dziecko się rozwijało, musimy dać mu dużo czasu. Trzeba pewne rzeczy po prostu odpuścić. Na przykład, kiedy z żoną zauważaliśmy jakieś niepokojące albo wręcz zdumiewające zachowanie naszego syna, zaznaczaliśmy ten dzień w kalendarzu na czerwono i przez określony czas powstrzymywaliśmy się od wszelkiej interwencji. Ustaliliśmy, że zajmiemy się tym dopiero wtedy, gdy do pewnego dnia jego zachowanie się nie zmieni. Ale zawsze coś się zmieniało, a nasza interwencja okazywała się zbyteczna. Ta reguła bardzo się u nas sprawdziła. Nie działać pochopnie, a zwłaszcza nie wkraczać od razu z groźbami czy karami, tylko poczekać. To samo dotyczy dorosłych. Oczywiście zdarza się, że niektórzy ludzie zmieniają się z dnia na dzień. Ale większość potrzebuje długich lat, żeby na przykład na drodze terapii osiągnąć pożądane zmiany. Dlatego absurdem jest wymaganie od dziecka, by natychmiast coś zmieniło w swoim zachowaniu, tylko dlatego, że rodzice sobie tego życzą. Czyli wychowanie to to samo, co relacja? Tak. Słowo wychowanie zawiera wyraźną jednostronność oddziaływania między dorosłym i dzieckiem. Dlatego ja wolę mówić o relacji, bo w prawdziwej relacji obie strony podlegają wychowaniu. Oznacza ona także równorzędność obu stron, a o nią właśnie tutaj chodzi. Jednak chcę podkreślić, że nie proponuję rezygnacji dorosłego z przywództwa w rodzinie. Dzieci są wprawdzie bardzo mądre, ale mają zbyt mało doświadczenia, żeby żyć bez przewodnictwa rodziców. Jeśli go brakuje, bywają bardzo nieszczęśliwe, nawet wtedy, kiedy staną się już dorosłe. Moja biografia. Jakie były najważniejsze punkty w pana życiorysie? Miałem szczęście, że urodziłem się w rodzinie, do której nie pasowałem. Byłem pierwszym dzieckiem. Mój brat urodził się 3 lata po mnie. Kiedy ukończyłem mniej więcej 4 lata, zorientowałem się, że moi rodzice nie są w stanie dać mi tego, czego potrzebuję. Byłem oczywiście za mały, żeby żyć na własną rękę, ale wewnętrznie już się od nich wyprowadziłem. Stworzyłem sobie swój własny świat i dobrze się w nim czułem. Większość ludzi cierpi z powodu samotności. Ja jednak nie znałem żadnego innego stanu. Więc nic nie wydaje mi się bardziej pożądane niż bycie samemu ze sobą. W takich warunkach nie mogło ze mnie wyrosnąć zwierzę społeczne. Nigdy nie próbowałem otaczać się ludźmi tylko dlatego, żeby nie być sam. Po drugie, jestem skrajnie samodzielny i potrafię sam o siebie zadbać, co często bywa problemem dla innych, bo jak można zbudować relacje z kimś, kto jest zupełnie niezależny? Moim rodzicom nie można niczego zarzucić. W tamtych czasach było normalne, że dorośli nie prowadzą dialogu z dziećmi. Omawiali z nimi tylko najbardziej pilne sprawy, bo nawet mężczyźni i kobiety rozmawiali ze sobą tylko wtedy, kiedy było to konieczne. Nie pamiętam, żeby ojciec w czasie mojego dzieciństwa lub młodości cokolwiek mi opowiadał. A jeśli już coś mówił, to było to krótkie i zwięzłe. Z kolei matce nie zamykały się usta, ale tak naprawdę nie wiedziała, na czym polega rozmowa. Wiedziała tylko, co należy powiedzieć w danej sytuacji, to znaczy czego otoczenie oczekuje od niej jako matki i kobiety. Miała formułki na każdą okazję, na wypadek śmierci, choroby, święta i tak dalej, ale nigdy nie mówiła nic naprawdę osobistego. Była biegła w języku społecznym, którego ja z kolei nigdy nie potrafiłem i nie chciałem się nauczyć. Do dzisiaj nie wiem, co powinno się mówić albo co ludzie mówią w danej sytuacji. Bardzo bym chciał to wiedzieć, bo wtedy mógłbym na przykład prowadzić niezobowiązujący small talk z ludźmi w pociągu. Niestety nie potrafię tego robić. Dlatego bardzo długo milczałem. W moim domu rodzinnym obowiązywała zasada, że ten naturalny język, z którym dzieci przychodzą na świat, żeby wyrażać swoje potrzeby, wymaga korekty. Rugowano więc zdania w rodzaju ja chcę tego albo ja nie chcę tego. I to samo działo się w szkole. Wciąż jest dla mnie dużym wyzwaniem połączenie mojej wewnętrznej rzeczywistości ze światem zewnętrznym i wypowiedzenie na głos tego, co tkwi w mojej głowie. Ciągle uczę się swojego własnego języka. Jak opisałby pan swoją obecną pozycję w życiu? Najchętniej zostałbym członkiem Stowarzyszenia Kelnerów, gdyby coś takiego istniało. Największą przyjemność sprawia mi obsługiwanie innych, służenie im. Poza tym mam doświadczenie w tej dziedzinie. Jako student pracowałem w wolnym czasie w restauracji na Starym Mieście w Düsseldorfie. Jaki wpływ wywarł na pana fakt, że dorastał pan w takiej, a nie innej rodzinie? Żyłem na obrzeżach swojej rodziny i dzięki temu nigdy nie miałem wobec bliskich żadnych oczekiwań. Oczekiwania potrafią być prawdziwym nieszczęściem, ale ja nigdy nie miałem żadnych oczekiwań wobec rodziców. A zatem nie czułem także lęku, że mogą zostać niespełnione. Dość szybko zorientowałem się, że rodzice nie mają niczego, czego mógłbym od nich chcieć. Dzięki temu łatwo przyszło mi potem dostrzec, jaką klątwą w życiu rodzinnym mogą stać się oczekiwania rodziców wobec dzieci albo partnerów wobec siebie. Czy rozmawia pan dzisiaj ze swoją matką o swoich doświadczeniach z dzieciństwa? Nie, mamy sobie niewiele do powiedzenia. Moja matka wprawdzie skarży się, że rzadko do niej dzwonię, ale odpowiadam na to szczerze. Nie mam ci nic do powiedzenia. I wtedy przychodzi jedno z tych klasycznych zdań z się. Zawsze ma się coś do powiedzenia swojej matce. Owszem, moja matka wyczuwa, że coś jest między nami nie w porządku, ale twardo trwa przy swoim. Masz do mnie częściej dzwonić. Dla mnie nie jest to jednak żaden obowiązek. Ona należy do pokolenia rodziców, którzy sądzili, że mają prawo stawiać swoim dzieciom żądania. Takie matki są niebezpieczne, ponieważ tępią w zarodku wszelką możliwość naturalnej relacji z dzieckiem, a przy tym pozostają zupełnie nieświadome swojej odpowiedzialności. Chce pan powiedzieć, że ograniczają się tylko do odgrywania swojej roli? Tak, grają rolę matki. Grają ją przez całe życie. A poza tym mają niewiele do zaoferowania dziecku. Oczywiście to nie ich wina. Przejęły tę grę od swoich matek i ciągną ją dalej. W końcu bycie matką było kiedyś czymś w rodzaju ikony. Matki nie wolno krytykować. Tak jest po trosze do dzisiaj. Matki chciałyby być traktowane prawie jak Matka Boska, tylko że to nie posuwa naszego człowieczeństwa ani o krok do przodu. Moja matka podarowała mi życie i to wszystko. Jestem jej za to bardzo wdzięczny. Wiele osób stwierdzi, że to straszne tak mówić o swojej matce. Cóż, jestem pewien, że wielu moich rówieśników rozpłakałoby się, gdybym opowiedział im kilka historii ze swojego dzieciństwa. Tak bardzo są one podobne do tego, co sami przeżyli. Życie zawodowe. W pańskim zawodzie język jest kluczową sprawą. Swój język zawodowy znalazłem poza szkołą. Na początku nie nastawiałem się na kontynuowanie edukacji po maturze, mimo że wcale nie byłem kiepskim uczniem. Zaraz po szkole zostałem marynarzem, dzięki czemu mogłem uciec od swojej rodziny. 3 lata pływałem po różnych morzach świata. W tym czasie ciągle rozważałem, czy zostać nauczycielem, czy leśnikiem. Jako nastolatek uwielbiałem całymi dniami wałęsać się po lesie. Ale w końcu po 5 latach nauki zostałem nauczycielem. Miałem szczęście, bo szkoła pomaturalna, którą wybrałem, miała naprawdę wiele wspólnego z kształceniem ludzi. Dawała nam dość wolności i czasu, żeby zgłębiać dziedziny, które nas interesowały. Ja skupiłem się na historii i religii. Mój nauczyciel religii, z którym miałem bardzo dobrą relację, skłonił mnie do pójścia na uniwersytet i studiowania nowej wtedy dziedziny – historii idei. Moja praca magisterska dotyczyła dysputy między Marcinem Lutrem a Erasmem z Rotterdamu na temat wolnej woli. Potem ożeniłem się i urodził się mój syn. W tym czasie zacząłem pracować w instytucie, który zajmował się nastoletnimi przestępcami. Wtedy właśnie po raz pierwszy pojawił się problem narkotyków wśród 12, 13 i 14-latków, którzy odurzali się LSD. To były późne lata 60. Zauważyłem wtedy, że wolę pracować w bezpośrednim kontakcie z realnym życiem, niż tylko o nim filozofować. Zrezygnowałem więc z kariery naukowej i poświęciłem się pracy z ludźmi. I w pewnym momencie poznałem terapeutę, Waltera Kemplera. Jak pan na niego trafił? W instytucji, w której pracowałem z tymi nastoletnimi przestępcami, szybko doszło do konfliktu między tradycyjnymi pedagogami a ludźmi, którzy reprezentowali nowe podejście, tak zwaną pedagogikę hipisowską. Ci ostatni widzieli w zachowaniu swoich podopiecznych element rewolucyjny i interpretowali je jako działanie polityczne. W latach 60. wszystko interpretowano politycznie, ale mnie nie przekonywali ani pierwsi, ani drudzy. Bardzo szybko pojąłem, że jeśli naprawdę chcę pomóc tym dzieciom, muszę włączyć w proces terapeutyczny także ich rodziców. Tego jednak nigdy nie robiono wcześniej w tym instytucie. I w końcu ktoś, kto znał moje nastawienie, polecił mi seminarium na temat terapii rodzinnej prowadzone przez Kemplera. Terapia rodzinna była w tym czasie jeszcze ziemią nieznaną. Walter Kempler przyjechał z Kalifornii i osiedlił się w Holandii. Należał do tych amerykańskich Żydów, którzy nie mogli odnaleźć się wśród amerykańskich wartości. W Stanach Zjednoczonych bardzo ściśle współpracował z Fritzem Perlsem, ale ich drogi rozeszły się, a w Europie założył skandynawski Instytut Kemplera, gdzie mógł pracować nie tylko z samymi pacjentami, ale także z ich bliskimi. Dla mnie seminarium Kemplera było istotnym krokiem naprzód. Trwało tydzień i przez ten czas nie wypowiedziałem ani jednego słowa na głos. Jednak za jednym zamachem przeszły mi straszliwe migreny, na które cierpiałem od lat. Widocznie wcześniej intuicyjnie wyczuwałem, że używam swojej głowy w niewłaściwy sposób. Co zrobiło na panu takie wrażenie, że poszedł pan drogą Kemplera? Fascynująca była dla mnie jego koncepcja rodziny. Odzwierciedlała dokładnie to, co znałem ze swojego doświadczenia. Od zawsze czułem, że to w rodzinach dzieje się coś najważniejszego, a wszystkie problemy z tak zwanymi trudnymi dziećmi są tylko pochodną. Trzeba wyjść do rodzin. I Kempler proponował bardzo konkretną drogę i wiele praktycznych zawodowych inspiracji. Położył fundament pod całą moją przyszłą pracę. Jak pańskie podejście można ulokować we współczesnych nurtach terapeutycznych? Nigdy nie chciałem stworzyć żadnego nurtu ani szkoły. W owym czasie terapeuci bardzo lubili spierać się o swoje teorie, przez co szybko stawali się ich niewolnikami, tracąc z oczu dobro dzieci i rodzin. Ja do dzisiaj nie reprezentuję żadnego szczególnego podejścia. Rozumiem siebie jako kogoś, kto po prostu obserwuje ludzi i im służy. Nie promuję żadnego modelu wychowawczego, który rodzice mieliby stosować. Opieram się zawsze tylko na tym, co widzę w relacjach między ludźmi. Jak można pomagać rodzicom, nie mając żadnego idealnego modelu? Gdy mamy w głowie jakiś idealny model, to realne życie umiera. To znaczy, żaden model nigdy nie dorówna prawdziwemu życiu. Na przykład, jeśli jakiś ojciec mówi do swojego dziecka w ten sposób,